Debata o kulturze w Radiu Gdańsk. Konrad Mielnik, dobry wieczór. Gośćmi Radia Gdańsk, gośćmi Państwa są dziś Władysław Zawistowski. Nie jako autor cyklu, czego nie ma w trylogii, ale jako szef Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim. Piotr Wyszomirski, Gazeta Świętojańska.
Dobry wieczór Państwu.
Jarosław Zalesiński.
Dobry wieczór.
Polska, Dziennik Bałtycki. I myślę, że będziemy kontynuowali temat, który zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Tydzień temu nie było okazji. Mówiliśmy o czym innym. Skład osobowy bowiem musiał być także inny, ale myślę tutaj o, po pierwsze, Operze Bałtyckiej, premiera Otella, która wywołała wiele emocji. Nawet doszło do polemiki na łamach Dziennika Bałtyckiego pomiędzy obecnymi tutaj panami Jarkiem Zalesińskim i Władysławem Zawistowskim. No i będziemy chyba rozmawiali o tych konkursach na dyrektorów. Myślę, że tutaj też zdanie dyrektora Zawistowskiego będzie bardzo istotne. Przed nami jakieś tam konkursy na pewno w najbliższej perspektywie. Przypatrujemy się temu wszystkiemu, co zdarzyło się w Bydgoszczy, a nas troszkę dotyczy. Myślę tutaj o konkursie na dyrektora teatru w Toruniu, który zarząd województwa kujawsko-pomorskiego po prostu unieważnił, bo kandydat był nie taki.
A też ciekawie było w Filharmonii Pomorskiej, tak?
No, w Filharmonii Pomorskiej konkurs był już zupełnie ustawiony pod jedną konkretną osobę, a świadczył o tym wymóg 3-letniego samodzielnego kierowania instytucją kultury, czego na przykład w przypadku teatru w Toruniu nie było. Ale może o tym za chwilę. Zacznijmy od Otella, a konkretnie od Opery Bałtyckiej, no której kwestia przy okazji wyszła, aczkolwiek ja ciągle podkreślam. Szkoda, że wyszła przy spektaklu, do którego ja mam stosunkowo mało zastrzeżeń.
No, ale też właśnie już wcześniej miałem ochotę, nieśmiało takie małe sprostowanie, czy może korektę wyrazić, bo moim zdaniem rzecz nie dotyczy samego tylko Otella, najnowszej premiery Opery Bałtyckiej, wyreżyserowanej premiery, nie opery, przez dyrektora pana Marka Weissa, tylko kwestia, tak to przynajmniej starałem się przedstawić w swoim pisaniu, kwestia dotyczy całego ciągu premier wyreżyserowanych przez dyrektora tego teatru, bo moim zdaniem, jeśli przyjrzeć się proporcjom, na jakich zbudowany jest repertuar Opery Bałtyckiej, zresztą nie od tego tylko sezonu, tylko od kilku sezonów, no to trudno nie zauważyć bardzo wyraźnej, a rzekłbym nawet rażącej dominacji produkcji, bądź wprowadzanych na afisz przez dyrektora tej opery, bądź wznawianych, bo to też jest taka polityka sięgania po własne spektakle sprzed kilku sezonów i przypominania ich publiczności. No i prowadzi to do proporcji moim zdaniem niezdrowych i moim zdaniem z perspektywy publiczności Gdańskiego Teatru Operowego o tyle niedobrych, że powoduje to, iż poznajemy sztukę teatru operowego poprzez głównie jedną osobowość twórczą, jeden sposób widzenia świata, siłą rzeczy. I nawet jeśli Marek Weiss, co mu zresztą z wielką przyjemnością oddawałem już wcześniej pisząc na temat Opery Bałtyckiej i repertuaru, nawet jeśli Marek Weiss ma fenomenalną reżyserską zdolność zmieniania estetyki, języka swoich przedstawień, to jednak kategorie, w jakich świat widzi i opisuje, są moim zdaniem siłą rzeczy, bo to przecież jeden człowiek, jeden twórca, podobne i powtarzalne. W Otellu już mnie to bardzo mocno uderzyło i uraziło. No i to pytanie zadałem publicznie, co z Operą Bałtycką. Pan dyrektor na to odpowiedział, ja odpowiedziałem, zawiązała się dyskusja, w której, jeszcze raz powiem, nie chodzi o samego Otella, o najnowszą premierę Opery Bałtyckiej, tylko o kolejne sezony tego teatru prowadzonego przez Marka Weissa.
Czy to pytanie do dyrektora Zawistowskiego? Bo ja, zanim być może dyrektor odpowie, no ja tylko się zastanawiam nad jedną rzeczą. Przecież kontrakt dyrektorowi Weissowi został przedłużony. Musiała zatem być jakaś umowa pomiędzy dyrektorem Weissem a zarządem województwa pomorskiego. I nie sądzę, żeby w czasach, w których mamy autonomię teatrów, był tam zapis, że reżyserować Weissowi nie wolno.
Czy tak? Nie ma takiego zapisu. Nie.
Czyli jak to jest z punktu widzenia organizatora?
No ja jestem przygotowany oczywiście, żeby Państwu wyjaśnić jakby całą sytuację łącznie z zawiłościami, ale zauważyłem, że Pan Piotr ma jeszcze ochotę przedtem.
Ja myślałem, że będę swoistego rodzaju rozumiem, że
dyrektor Zawistowski zbiera
tak,
argumenty.
Notuje i będzie odpowiadać na różne pytania. Chciałem jeszcze dodać głos na Weissblogu. Dyrektor Weiss jest jedynym dyrektorem naszych teatrów, który ma potrzebę wypowiadania się wprost. Prowadzi jako jedyny bloga, to się nazywa Weissblog. No i tam też po raz pierwszy wypowiedział się dosyć łagodnie, odpowiadając na krytykę. Bo kiedy były tak zwane negatywne recenzje, to pan dyrektor był bardzo wojowniczy, a tym razem we wpisie pod tytułem Mycie Krocza odpowiadał, broniąc swojej wizji, że absolutnie nie chodziło mu o dyskredytowanie śpiewaczki, o której mówiliśmy i tak dalej. Natomiast ja przeczytałem oczywiście polemikę dwóch panów. Troszkę mnie zaskoczył wątek personalny, bo gdzieś to w pewnym momencie była rozmowa dwóch panów o dwóch panach, a wydaje mi się, że was łączy przede wszystkim troska o Operę Bałtycką. Ja chciałem spojrzeć z innego także punktu widzenia, bo rzeczywiście jeśli chodzi o Otella, to był taki moment, że się przelało. Myśmy rozmawiali na temat monokultury, jak to Jarek mówił, w reżyserskiej w Operze Bałtyckiej, która jest rzeczywiście zjawiskiem niezwykłym. Na przykład w Warszawie są trzy rodzaje teatrów. Teatry autorskie, repertuarowe, rozrywkowe i dla dzieci. Status teatru autorskiego, jeśli dobrze pamiętam, mają tylko dwa teatry. To jest Nowy Teatr Krzysztofa Walikowskiego i TR Grzegorza Jarzyny. Ale nawet w tych dwóch teatrach, gdzie jest zgoda na kształtowanie bardzo osobistej wizji, jest dużo więcej miejsca dla innych realizatorów niż w Operze Bałtyckiej. Ja sobie wypisałem, że w sezonie 2014...
Przepraszam Cię, Piotrze, zadam Ci tylko jedno pytanie. Czy jest gdzieś napisane, że w gronie teatrów autorskich nie może znaleźć się na przykład teatr operowy?
Ale ja absolutnie
bo nie. Bo jeżeli nie ma takiego zapisu, to być może Opera Bałtycka jest teatrem autorskim.
Ja chciałem wyakcentować, że nawet w teatrach, tak zwanych teatrach autorskich, jest dużo więcej swobody i różnorodności.
Różnorodności.
No tak, różnorodności niż w Operze Bałtyckiej, która jest swoistego rodzaju fenomenem na skalę całego kraju. Ja nie neguję poziomu wielu realizacji Małżeństwa Weissów, ale tak gdybyśmy też próbowali odpowiadać poważnie na takie pytania. Czy jeśli widzimy transparent z hasłem najlepszy spektakl na świecie albo najlepsze przedstawienie w Polsce czy w Europie, jak Państwo podchodzicie do tego? Oglądamy, czytamy, orientujemy się i czy nie mamy wrażenia, że dochodzi do lekkiego przekroczenia? Oczywiście można w różny sposób interpretować fakty medialne, ale na podstawie tylko jednej recenzji podnosić, iż jest to najlepszy spektakl na świecie, wydaje mi się, że dochodzi tutaj do, nazwę to delikatnie, błędu komunikacyjnego. Wśród 42 oper wystawień w sezonie 2014-2015 w Operze Bałtyckiej, a niektóre były odwoływane, jest właściwie oprócz dwóch przedstawień Marii, wszystko to jest marka Weissa. Owszem, Traviata jest Karoliny Sofulak, ale to przedstawienie jest żywym przeniesieniem z Warszawy przedstawienia Marka Weissa. W przypadku Teatru Tańca to jest tylko Izadora Weiss, Jerzy Kilian i jedno przedstawienie Patryka Delcroix. Nie znalazłem nigdzie w polskich teatrach jakiegokolwiek gatunku. Kwestia także budżetu i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Takiej właśnie w monokultury. A mnie jeszcze...
Ale przepraszam, że wejdę Ci w słowo. Wymieniłeś taką liczbę, 42, tak?
Tak, 42 wystawienia. W ciągu 10 miesięcy.
W ciągu 10 miesięcy. No mnie to o tyle zainteresowało, że...
Wtedy, kiedy gra orkiestra,
mam przed sobą także zestawienie wtedy, kiedy gra orkiestra. opery no, z miasta, które konkurowało z nami o miano Europejskiej Stolicy Kultury i dotyczy to tylko maja. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 28, 30, praktycznie codziennie. Tytuły: Samson i Dalila, Rigoletto, Opowieści Hoffmana, Traviata, Borys Godunow, Halka, Sid, Wąż, który chciał śpiewać, Cyrulik Sewilski, Ognisty Ptak, Gala Operowa, Carmen, Rycerskość Wieśniacza. To jest tylko jeden kawałek maja, bo od jutra opery we Wrocławiu.
Ja tylko skończę, bo mam dużo do powiedzenia, a przede mną są dużo bardziej zacni uczestnicy rozmowy. Mnie bardzo smuci to, że Opera Bałtycka ma tak niewielki wkład na poziomie wartości dodanej. Jako instytucja kultury, która powinna w jakiś sposób komunikować się z otoczeniem, społecznością, jest właściwie taką instytucją wycofaną. To nie chodzi tylko o takie proste chodzenie na premiery innych teatrów, no, ale chodzi o wymianę w myśli, czasami współprodukcję, myślenie jakieś wspólne, tak abyśmy faktycznie widzieli, że jest to synergiczny wkład do kultury pomorskiej. Marek Weiss powiedział, że on dba o to, żeby Gdańsk był mekką jakości artystycznej. Dzisiaj opera bardzo się zmieniła. Wydaje mi się, że momentami, nie negując klasy pana dyrektora, to jednak są to spektakle czasami lekko anachroniczne. W określonej poetyce, operującej w swoim kosmosie, ale jednak zbyt jednorodne, zbyt właśnie anachroniczne. Ja jestem bardzo zmęczony tym jednym gatunkiem.
Konradzie, skoro posługujesz się argumentem cudzego repertuaru z Wrocławia, no to ja nawet nie muszę puszczać między panów, wystarczy pokażę. To jest repertuar Teatru Wielkiego w Łodzi, miesięczny, tak? Dwa razy jest zagrana Królewna Śnieżka, balet dla dzieci, dwa razy Straszny Dwór, trzy razy Baron Cygański. Tak wygląda rzeczywistość repertuarowa większości teatrów operowych w Polsce.
No nie, myślę, że w tym momencie Łódź ma
nawet
problem.
Nawet jeżeli Wrocław jest chlubnym wyjątkiem, no ja przecież przynoszę ci wydrukowany repertuar.
Mamy wydrukowane opery w Bydgoszczy, tak?
No albo podlaskiej na przykład. Nawet.
To, co czytamy w repertuarach, panowie, jest bardzo często mylące. Proszę czytać uważnie. Wiele teatrów operowych w Polsce, z brzegu wymienię Białystok, Bydgoszcz, Poznań, Kraków do pewnego stopnia, pełni mniej więcej taką rolę w mieście jak Ołowianka w Gdańsku. Czyli tam się coś gra od wtorku do niedzieli, a czasami nawet 7 dni w tygodniu. Ale jeżeli panowie uważnie przejrzycie repertuar i zobaczycie, ile z własnych przedstawień operowych, to w najlepszym wypadku są to dwa przedstawienia tygodniowo, w najlepszym. Nie w każdym tygodniu na dodatek. Tak grywa Teatr Wielki. Są miesiące, że Teatr Wielki w Warszawie gra 6 przedstawień operowych, 8. No oczywiście dochodzą baletowe, dochodzą koncerty. Być może jest tego razem więcej. Ale proszę pamiętać o specyfice Gdańskiego Teatru Operowego. To jest najmniejsza scena, to jest najmniejsza scena operowa w Polsce, na dodatek z najmniejszą widownią. Choćbyśmy mieli na każdym przedstawieniu komplet, to i tak do każdego przedstawienia trzeba dopłacać znacznie, znacznie więcej niż w Bydgoszczy, Łodzi, Poznaniu, właściwie w każdym innym mieście. To powoduje, że myśląc o budżecie teatru, musimy niestety myśleć o ogromnych sumach, no, które po prostu trzeba dokładać do każdego podniesienia kurtyny. Do absolutnie każdego podniesienia kurtyny. Ponieważ budżet jest jaki jest, i tak, proszę państwa, chciałbym zwrócić uwagę, że w czasie kadencji Marka Weissa on urósł w porywach pewnym, właściwie w najlepszym momencie o 100%. Tak? O 100% w stosunku do dyrekcji nawodki. Potem trochę się obniżył, ale tak czy inaczej to jest ogromny skok. Oczywiście można domniemywać, czy gdyby budżet wtedy, w roku 2007, urósł o taką kwotę, czy dyrektor Nawodka nie wystawiłby nowoczesnego repertuaru, pozostawia stawiam no, to pytanie otwarte. Chcę mówić o tym, co się zdarzyło w czasie dyrekcji Marka Weissa. No, w moim poczuciu zdarzyło się jednak bardzo dużo. Znaczy, przede wszystkim w sferze repertuarowej. Czyli nie było strasznej odworu, nie było Barona Cygańskiego, nie było Zemsty Nietoperza.
No, ale Halka była straszna.
Natomiast wieczkę. Natomiast był przede
wszystkim. Czyli był straszny dwór jednak, tak?
Przede wszystkim był cały Mozart. Po drugie, było wiele tytułów z repertuaru dwudziestowiecznego, a nawet zupełnie współczesnego, co w tym teatrze operowym jest jednak wielkim nowum również dla tej publiczności. Myślę tutaj o Gwałcie na Lukrecji, o Ubu Królu, o Salome, oczywiście znakomitym przedstawieniu. No oczywiście też trzeba przypomnieć Madame Curie. To była, panowie, pierwsza prapremiera operowa w Gdańsku, w dziejach, tak? Pierwsza prapremiera. Pierwszy dyrektor teatru, który zamówił operę u kompozytora, u Elżbiety Sikory, to był Marek Weiss. Dla mnie jest to znacząca zmiana jakościowa. To jest właśnie być może, panie Piotrze, ta wartość dodana, której pan poszukuje. Drugą wartością dodaną jest dla mnie Bałtycki Teatr Tańca. Proszę pamiętać, że dyrekcja Marka Weissa to nie jest tylko dyrekcja Marka Weissa nad częścią operową, to jest również jakby dyrekcja artystyczna Izadory Weiss nad Bałtyckim Teatrem Tańca, który, jak większość teatrów tańca, przecież znamy doskonale ten rodzaj zespołów, jest zasadniczo tym teatrem autorskim, chociaż w ostatnich latach również dzięki projektowi Niderlandy, dzięki współpracy z Jerzym Kilianem. No i tych reżyserów jest trochę więcej. W przyszłości jeszcze
było więcej, bo wcześniej Misiuro, choreograf.
W przyszłości pojawiał się jeszcze Wojciech Misiuro, pojawiał się Emil Wesołowski. Zresztą jakby o to nikt nie zgłasza pretensji, że to głównie Izadora robi przedstawienia, które zresztą w Gdańsku się podobają. I aczkolwiek zgadzam się z panem, że brzmi to może przesadnie trąta dracko, że to najlepsze przedstawienie na świecie, no ale byłem 2 lata temu na prezentacji Snu Nocy Letniej Izadory Weiss w Teatrze Wielkim w Warszawie w ramach przeglądu baletowego międzynarodowego, gdzie Teatr Wielki był zapełniony do absolutnie ostatniego miejsca i owacja na stojąco była znacznie dłuższa i znacznie jakby bardziej gorąca niż w Gdańsku. Więc to nie jest tak, że tworzymy, pompujemy jakąś sztuczną wielkość, nawet jeżeli te hasła reklamowe są przesadne. Okej, Marek Weiss ma taką tendencję
Ja akurat bym tutaj powtórzył słowo. Przepraszam panowie, to co powiedziałem jakiś czas temu, kiedy też była taka kwestia tych haseł reklamowych. Jeżeli dyrektorowi Weissowi udaje się wmówić, bo na tym to polega, publiczności, co niektórym niestety dziennikarzom także.
Politykom,
że to jest tak, jak napisał sobie na budynku, to chwała mu za to. To jest też umiejętność, która powinna być umiejętnością dobrego dyrektora. Ja to powiedziałem już tak tę rzecz znacznie wcześniej, kiedy na przykład była konferencja prasowa i wszyscy dziennikarze zachwycali się o to, jakie to odkrywcze nowy dyrektor przynosi pomysły do Gdańska, twierdząc, że nie każdy śpiewak nadaje się do każdej roli. To rzeczywiście było bardzo odkrywcze. Myślę, że wtedy powinniśmy się zastanawiać nad tym problemem. Natomiast jeżeli dyrektor Weiss potrafi wmówić wszystkim naokoło, że to jest najlepsze przedstawienie, to chwała mu za to.
Nie sądzę, żeby pan dyrektor Marek Weiss jakkolwiek, zresztą w swoim pisaniu wychwalałem jego marketingowe umiejętności na równi z reżyserskimi. Nie uważam, żebyśmy ulegli tego rodzaju hipnozie, sądząc, że zmieniła się jakość teatru operowego w Gdańsku. Ja nigdy tego rodzaju oceny nie formułowałem. Wielokrotnie też zresztą formułowałem, tak na ile to zdołałem opisać i ogarnąć, bardzo pochlebne recenzje różnych realizacji Marka Weissa i rzecz, powtórzę, nie w tym, jaka jest jakość tych przedstawień z osobna. Rzecz nie w tym...
No jakość jest różna, powiedzmy rzecz, sobie szczerze.
Tak, ale satysfakcjonująca w moim zdaniem w przypadku większości tych realizacji. Podtrzymam też tę opinię, że pan Marek Weiss w stosunku do poprzedniej dyrekcji wprowadził nową jakość do Gdańskiego Teatru Operowego. Owszem, też i dzięki temu, że dzięki łaskawości władz wojewódzkich na początku swojego dyrektorowania mógł dysponować budżetem, który mu pozwolił no, wydatnie zwiększyć liczbę przedstawień. Rzecz też ostatecznie nie w owej liczbie przedstawień, bo pewnie jak się posłużymy przykładami różnych teatrów operowych, to okaże się, że ich szefowie z różnym stopniem organizacyjnej sprawności potrafią ten repertuar bardziej bądź mniej rozbudować. Rzecz, jeszcze raz powtórzę to, o czym już wcześniej pisałem, rzecz w proporcjach. To znaczy w tym, że repertuar Gdańskiego Teatru Operowego jest w tym stopniu oparty na produkcjach dyrektora tej sceny. Te proporcje są, jeśli przyjrzeć się od tej strony innym teatrom operowym w Polsce, od tej strony patrząc, są dziwne i niezdrowe. Niezdrowe po tylu sezonach, bo po pierwszym sezonie, czy po owym cyklu mozartowskim, byłem pod wrażeniem tych kolejnych realizacji, tego jak one ze sobą dialogowały, jak się pojawiały w repertuarze. Przyjmowałem za dobrą monetę to, co wówczas nowy dyrektor Opery Bałtyckiej deklarował, czyli pierwszy deklarował tak, że pierwszy sezon Teatru Operowego w Gdańsku będzie sezonem wyłącznie przez niego reżyserowanym po to, żeby właśnie ustawić poprzeczkę niejako, zdefiniować na nowo jakość Gdańskiego Teatru Operowego, a potem będzie to polegało na coraz dalej idącym otwarciu na inne osobowości twórcze, które pan Marek Wajsk miał, jak deklarował, zamiar tutaj zapraszać. Owszem, te zaproszenia...
Ale nie wiem, czy pamiętacie, że dyrektor mówił, że to będą osobowości twórcze, które będą pasowały...
Do jego modelu teatru.
Do jego modelu teatru. Więc może takich osobowości nie ma.
Czasem i z latami okazywało, tego rodzaju osoby pasują...
Masz przykład.
Po ilu sezonach, panie dyrektorze?
Panowie, panie Jorku, ja wyjaśnię, dlaczego ja napisałem o tym łamaniu krzeseł za Gogolem, za Czechowem, przepraszam, bo mam trochę takie poczucie, że skupiamy się na czymś, co nie jest najważniejsze, tak? Czyli w moim poczuciu najważniejsze jest repertuar. Na drugim miejscu oczywiście orkiestra, muzyka, no to jak ta orkiestra gra. Za Florencja grała znakomicie, potem był może troszkę gorszy okres, teraz jest Kozłowski, znowu ta orkiestra gra znakomicie, tak?
No gra dobrze, tak bym powiedział, bo no, to znowu no, nie brnijmy w te takie super określenia, dobrze. Znakomicie, olśniewająco i dobrze. Tak dalej.
Gra dobrze, gra lepiej niż kiedyś, możemy się mówić, gra lepiej niż kiedyś.
Tak, rzadka, ale...
Repertuar mnie osobiście fascynuje. Czy to wszystko razem nie jest ważniejsze od tego, kto reżyseruje w operze spektakl?
Po tylu sezonach...
Ale panie Jarku, popatrzcie znowu w repertuary tych głównych teatrów operowych. Przecież tak na dobrą sprawę, nie licząc gościnnie wynajmowanych obcokrajowców, którzy, co wiemy z doświadczenia, to reprezentują bardzo różny poziom. Bardzo
no
różny.
Dobrze, ale...
Było, po chwileczkę, było przedstawienie Fausta Roberta Wilsona w Teatrze Wielkim. Wilson zainkasował 1 000 000 złotych honorarium. Przedstawienie było bardzo cienkie. Zaraz potem zrobił to sławne widowisko na otwarcie,
przed
takie preotwarcie ECS-u. Pamiętacie państwo?
To było 9 milionów.
Tak to bywa z tymi wielkimi nazwiskami. A jak popatrzymy, to ludzi, którzy robią na poziomie, powiedzmy, Marka Weissa z 3-4 oraz, oczywiście, Warlikowski i Treliński, którzy, mówię to z góry, w tej chwili uczciwie są poza zasięgiem teatru Opery Bałtyckiej, głównie z powodów finansowych.
Ale po pierwsze, proszę spojrzeć, pierwszy eksperyment z Andrzejem Chyrą, udany, więc myślę, że można te eksperymenty częściej stosować. Po drugie, tutaj chciałem wesprzeć Jarka, nie w ataku na Marka Weissa, tylko ja jestem zmęczony, to może być tylko Marek Weiss. Natomiast to jest cały czas autotematyzm. Ja jestem bardzo zmęczony kolejną wersją problemów, czy to damsko-męskich, czy około damsko-męskich, które mają bardzo mocne zabarwienie autotematyczne. Mi chodzi o coś innego, coś świeższego, jakiś inny język, inną poetykę. Jeśli Marek Weiss nie potrafi tego zrobić, no to fajnie by było, gdybyśmy to zobaczyli w innym wykonaniu. I ostatnia rzecz w tym rzucie. Mnie smuci, ilekroć przyjeżdżam koło budynku Opery Bałtyckiej, że jest tam ciemno, że tam nic się nie dzieje. Mamy tak mało sal. Oczywiście w porównaniu do sal operowych w Polsce są tylko dwie mniejsze, nie licząc warszawskiej opery kameralnej. To jest Lublin, który tam ciągle się buduje i Opera Śląska. Tak? To są troszkę mniejsze. Tam jest 400 30 chyba i tak dalej. To jest trzecia czy czwarta od końca, jeśli chodzi o ilość miejsc na widowni nasza opera.
A jaki budżet miała Opera Kameralna? Ile ona gra? Ile tam mnie, jest zatrudnionych ludzi? Nawet mało sceny.
Bardzo boli, że ta infrastruktura, nawet jeśli jest taka, jaka jest, nie jest wykorzystana. Mało mamy sal teatralnych, mało mamy sal widowiskowych jako takich, bo oczywiście, kiedy się siedzi na przykład ostatnio na Otellu, nie wiem, czy panowie słyszeli, ale te trzaski starych lamp, które za długo się nagrzewały albo za długo gasły. To się słyszało.
I tu tak? dochodzimy do innych problemów, ale może odchodzimy od tego problemu. Ale tak jak Piotr zauważył, być może nie przeszkadza mu, mógłby każde przedstawienie reżyserować obecny dyrektor, byleby była inna estetyka. Ja natomiast pragnę zadać pytanie, jak ma reżyserować dyrektor czy ktokolwiek inny, cokolwiek z rozmachem na tej małej scenie, na której niewiele można zrobić. Ktoś mi mówi na tym Otellu, że to właściwie chóry wchodzą i schodzą. A co mają innego zrobić? No, przepraszam.
Jednej rzeczy zapomniałem. Zobaczcie, co robi Opera Wrocławska. I znak jakości to są mega widowiska, prawda?
No tak, teraz
co roku jest jakiś pomysł na w operę w plenerze, czy też w nietypowym wnętrzu. Natomiast sposób na...
Ale Ewa Michnik to samo robiła, jak była w Krakowie, więc to jest kwestia osoby.
Natomiast sposób na operę bałtycką, to najlepiej to pokazał na przykładzie Ariadny na Naxos, którą ja najwyżej stawiam, ze wszystkich rzeczy, które widziałem, i chociażby Salome. Kiedy ograniczenia, i także poproszę Madame Curie, kiedy ograniczenia są atutem, kiedy tak się tworzy architekturę spektaklu, że ta klaustrofobia jest walorem.
No tak, ale ta klaustrofobia wpływa również na to, że póki nie będzie nowej sali o pewnych walorach akustycznych, nie wiem, kto będzie następcą dyrektora Weissa, czy będzie dyrektor Weiss, ale nikomu nie uda się zaprosić naprawdę znakomitych śpiewaków, bo nikt tej akustyce nie będzie chciał zwyczajnie śpiewać.
Może jeszcze na koniec, czy bliżej końca tej audycji spróbuję wydobyć z dyrektora Departamentu Kultury, jak jest myślenie władz wojewódzkich o wpisaniu konkursie nowego... Nie, chociaż to też, ale o wpisaniu
to może nie,
ewentualnej
ale
nowej siedziby.
Musi być po prostu nowa siedziba, o tym powinniśmy zacząć rozmawiać.
Finansowanie unijne, które by pozwoliło te...
Nie ma takiej możliwości.
Ale to za moment jeszcze, natomiast...
Nie ma takiej możliwości, wiemy o tym od co najmniej 2 lat. Jeżeli ktokolwiek panu mówi co innego, to proszę się powołać na mnie.
Nie kwestia woli politycznej, ale po prostu możliwości.
Tak, globalne pieniądze na ten okres do roku 2020 są większe niż w okresie poprzednim. Natomiast rygory dotyczące ich wydawania są znacznie, ale to znacznie surowsze. Nie mówiąc o tym, że my ciągle tak do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak działają te rygory w odniesieniu do skończonego już okresu finansowania. I niestety jest w Polsce wiele inwestycji, również inwestycji kulturalnych, które będą miały ogromny problem z całkowitym, ostatecznym rozliczeniem się. Już słyszymy na przykład o zamykanych na 4 spusty salach, które za szybko wyrobiły, że tak powiem, pewne kwantum widzów zapisane w studium wykonalności i po prostu albo będą pracowały za darmo, tak? A jeżeli natomiast będą dalej sprzedawały bilety, mogą mieć ogromny problem ze zwrotem części dotacji. To jest prosty przykład.
Czyli rozumiem, że te wszystkie komitety społeczne budowy opery, plany na Haku, gdzieś nad Motławą i tak dalej, należy przynajmniej na jakiś czas między bajki włożyć.
Nie, Konradzie, ja w ogóle nie wiem skąd zaskoczenie o tym, że tej opery nie da się zbudować z pieniędzy unijnych. Ja mówiłem samym Radio Gdańsk.
To znaczy ja nie jestem, ja akurat nie jestem zaskoczony.
To dobrze. Ja wierzę głęboko, że za tych parę lat, kiedy już naprawdę do tego dzieła podejdziemy, będzie nas stać na to, żeby zbudować budynek opery za polskie pieniądze. I ja byłbym z tego bardzo dumny. Natomiast na pewno ani ja, ani, przede wszystkim pan marszałek, ale tym bardziej ja, nie będziemy się kusili o rysowanie żadnego horyzontu czasowego. Tak?
No, chyba żeby okazała się możliwa taka koncepcja, którą usłyszałem rzeczywiście w kręgach raczej miasta niż województwa, żeby pomyśleć o wpisaniu tej inwestycji na listę przedsięwzięć, które związane byłyby z rewitalizacją na przykład terenów postoczniowych, czyli jedna z tych rozważanych lokalizacji
tak.
Budynku Nowej Opery, gdyby znalazła się na terenach Młodego Miasta, to być może, być może.
Ale budowanie nowego obiektu od zera, wybudowanie od zera nowego obiektu na terenie poprzemysłowym nie jest rewitalizacją. Nie, nie. Ogromne pieniądze są na coś innego, na rewitalizację złych, w cudzysłowie, dzielnic miasta, ale mieszkalnych na przykład, tak? Tutaj jest to ogromna szansa dla całego Dolnego Miasta. Ale gdyby w ramach tej rewitalizacji chcielibyśmy na przykład wybudować, czy zaadaptować na cele kulturalne jakieś budynki,
no właśnie zaadaptować,
to musielibyśmy
raczej niż wybudować.
W określonym czasie wykazać, jak zmieniły się wskaźniki społeczne, czyli spadło bezrobocie, mniej alkoholików, mniej... Nie jesteśmy w stanie tego pokazać, budując na przykład operę. Tak? Nie, w polskich realiach nie. Nie.
No dobrze, to była ważna, ale jednak dygresja, a chciałem jeszcze nawiązać do innego.
Ale ważna, pamiętajmy, i która także nawet, przesądza pewne rzeczy, które na tej scenie się dzieją.
Teatru Operowego
Gdańsku.
Ale wcześniej, jeśli panowie pozwolicie, to chciałem jeszcze nawiązać do jednej wypowiedzi pana dyrektora i odnieść się do argumentacji, którą się pan posłużył, a którą ja też słyszałem od samego pana dyrektora Marka Weissa, który mówił, że no jest kilku reżyserów, co do których ma przekonanie, że zapewniliby swoimi realizacjami w Gdańsku poziom nie gorszy od tego pułapu, tej poprzeczki, którą zawiesił dzięki swoim pierwszym sezonom. No ale też pan dyrektor Marek Weiss mówił, że z tym to się nie dogada, z tym się nie porozumie, to mu jakoś nie pasuje. I kończyło się to właśnie tą konkluzją. Jak gdybyśmy byli skazani, zaprosiwszy Marka Weissa do Gdańskiego Teatru Operowego, żeby on wyznaczał stale swoimi realizacjami jeden i ten sam poziom artystyczny. Ja się na tego rodzaju rozumowanie po tych kolejnych sezonach i po Otello, zwłaszcza po Otello, już nie zgadzam. Ja mam poczucie wyczerpania się tej formuły. Ona mnie bardzo ciekawiła, poruszała przez ileś sezonów. Po trzech sezonach pierwszych, jeśli mnie pamięć nie myli, już zacząłem pisać od siebie, że to zaczyna mi wyglądać na taką właśnie monokulturę reżyserską. Po najnowszej premierze Teatru Operowego mam ogromny głód odmiany. Niechże to będzie ryzyko, za którym pójdzie, no nie powiem, że aż niepowodzenie, też nie sądzę, żeby Marek Weiss tutaj jakiś
amatorów dopraszał. Ma być Szarodziejska Góra, prawda? Będzie także w Gdańsku grana, bo były takie plotki, że wkład gdański jest zbyt mały, bo będzie premiera na Malcie, tylko wielkie wydarzenie. Chyra, Mykietin, Sikorska, Mistrzów i Bałka.
Nie jest taki pomysł, żeby to po prostu weszło do repertuaru opery bałtyckiej po tej Malcie.
No bo jest wymienione jako producent.
Było grane stale w Gdańsku, ale...
To jest moja zasadnicza myśl. Nigdy w żadnym swoim pisaniu nie umniejszałem wartości tego, co pan Marek Weiss wniósł każdą swoją realizacją i w ogóle do Gdańskiego Teatru Operowego. Natomiast po tylu sezonach ja mam poczucie wyczerpania się prowadzenia tej formy prowadzenia teatru w Gdańsku.
No tak, ale panie Jarku, sam pan mówi tej formy. Specyfiką teatru, którym jest Opera Bałtycka, jest to, że prowadzi go człowiek teatru, tak? Nie muzyk i nie menadżer, tylko reżyser. To nie jest typowa sytuacja w teatrach operowych, w których na ogół najczęściej dyrektorem jest jednak muzyk, tak?
Może w Polsce, na świecie godzimy, menadżerowie kierują teatrami.
No, ale bardzo często jest tak, że większość...
I mają szefa artystycznego
już
i tak dalej.
Wszystkie opery dyryguje właśnie szef. Wtedy jest okej. Okay. Jeżeli ten szef główny dba o stronę muzyczną. Jak dba o stronę teatralną, okazuje się, że nie jest do końca okej. Okay. Ja powiem tak, kiedy wspomnę repertuar i jego wykonanie oczywiście, no hen lata temu, no to jednak powiedzmy sobie szczerze, że za poprzednich dyrekcji strona właśnie reżyserska, taka ściśle teatralna tego widowiska, jakim jest każdy spektakl operowy, no to był dość słaby punkt Opery Bałtyckiej. I nieliczne przedstawienia Marka Weissa, który przecież przyjeżdżał tu gościnnie wcześniej, no to były takie perły na tym tle. Nic dziwnego, że wiązaliśmy wielkie nadzieje z Markiem Weissem właśnie jako reżyserem. Bardzo wierzyłem i wierzę nadal, chcę podkreślić, w Marka Weissa jako człowieka teatru, który widzi to jakoś całościowo, kompleksowo, od wielu, wielu lat. Mimo, że z wykształcenia jest reżyserem dramatu i zaczynał od Szekspira notabene, od wielu, wielu lat pracuje właściwie wyłącznie w operze. Rozumie ten gatunek doskonale. I prawdę powiedziawszy, w moim poczuciu, myśmy to otrzymali, tak? Właśnie w pierwszych sezonach, w tych pierwszych inscenizacjach Mozarta.
Moim również.
Pytanie teraz, tylko, właśnie, tylko teraz pytanie.
Pytanie o ten moment,
pan mówi, że się formuła wyczerpała. Tak? Dla mnie się nie wyczerpała.
Forma prowadzenia tego teatru.
Więc to jest kwestia wyważenia tego. Przypomnę, że kończy się już druga kadencja rzeczywiście za ponad rok. W sierpniu przyszłego roku kończy.
Wejdę słowo, przepraszam, bo w jednym z wywiadów Marek Weiss powiedział, że to będzie jego ostatnia kadencja, a to później było odbierane jako pewnego rodzaju gra, być może również gra pod kątem wymuszenia jakby bardziej zdecydowanych kroków przy budowie nowej opery. Czy jest już jakaś tak zwana oficjalna wersja, czy będziemy czekali do końca na decyzję pana dyrektora, czy też odbędzie się to bezkonkursowo jako przedłużenie. I jeszcze raz chciałem powtórzyć ten mój ból, kiedy widzę niewykorzystywanie budynku. Bardzo bym chciał, żeby został znaleziony jakiś format, dzięki któremu sale, które są martwe, mogły troszeczkę ożyć. Być może nie byłyby to duże pieniądze, a byłoby to z korzyścią, bo powiem tutaj tak bardzo efekciarsko, dla naszej kultury. Nie mamy za dużo sal teatralnych, prawda?
No dobrze, ale ktoś musi pracować, zabiegać o tych najemców, prawda?
Nie za duże pieniądze. I dlatego też... Nie takie, jak mówi pan Marek Weiss, że powiedział, że spektakl operowy, żeby się zwrócił, to bilet musiałby kosztować 700 zł w jego operze, prawda? Czy jego widowni.
Może to jest lekka przesadza, ale sporo w tym racji jest. No ciągle musimy pamiętać, że opera bałtycka ma tyle miejsc.
Konrad, nie chodzi, że opera przy różne inne rzeczy mogą być.
Ale przy różne inne rzeczy mogą być, ale o to trzeba zabiegać. No tak, klient
Sewer i ortodoksji, żeby nie grać nic innego, tylko opery. Ale tam przez 20 dni nic nie będzie. Chyba, że opera.
Ja przepraszam, że ja wejdę w słowo, ale ja teraz powiem coś z takiego punktu widzenia innego niż publicysta muzyczny. Jeżeli na przykład ja miałbym zorganizować jakieś przedstawienie, prawda, sprowadzić jakiś teatr tutaj i chcieć go sprzedać publiczności, to wiadomo, że ja pójdę tam, gdzie scena jest duża, a widownia ma miejsc około 1000, bo w tym momencie ja mogę sprzedać bilety i na tym zarobić. Jak ja pójdę do opery, to ja będę się cieszył, jeżeli na tym nie stracę, bo miejsc jest 400 ileś.
A ile jest większych sal teatralnych w Gdańsku?
Ja nie mówię o sali teatralnej. Można grać w sali filharmonii, jak to się dzieje. I dlatego tam wszyscy idą. Wszyscy idą do teatru muzycznego. Wszyscy idą do...
No tak, ale proszę Państwa, ale tu musimy tutaj zachować trochę jakby zdrowe proporcje. Po pierwsze, nie wiem, panie Piotrze, czy się aż tak dramatycznie z tymi salami teatralnymi, zwłaszcza od czasu, teatralno-koncertowymi powiedzmy, zwłaszcza od czasu, kiedy mamy Teatr Szekspirowski, prawda?
Panie dyrektorze, mamy tylko jeden zawodowy teatr repertuarowy z prawdziwego zdarzenia, dramatyczny. Jest to Teatr Wybrzeże dla dorosłych. Jest to oczywiście bardzo dobry teatr i wszyscy tutaj zawsze powtarzamy zasługi i teatru, i pana Adama Orzechowskiego, ale bez konkurencji, bez realnej konkurencji, to nie będzie się to rozwijało.
Mówimy, ale co, chciałbyś się na scenie Opery Bałtyckiej mieć również scenę teatralną, ja czyli powrócić do zamierzchłej przeszłości?
Ja chciałbym, żeby się uruchomiło nowe myślenie.
Ale pan mówi o konkurencji, przepraszam, zespołów artystycznych czy scen. Ja zrozumiałem, że pan się upomina o to, że scena stoi pusta, a nie mamy tych scen aż tak dużo w Gdańsku. No więc ja na to odpowiadam, że ja też ubolewam nad tym, że opera gra tyle, ile gra, i przypuszczam, że mogłaby grać trochę więcej. Trochę. Na pewno nie 6 razy w tygodniu. Takie czasy już nigdy nie wrócą. Nawet Teatr Brzeże nie jest w stanie grać 6 razy w tygodniu na dużej scenie pod rząd na przykład. Tak? Bo z tą publicznością jest tak, jak jest. Oczywiście, kiedy gramy w piątek czy w sobotę, sprzedamy równocześnie na scenach Teatru Wybrzeże, opery szekspirowskiego muzycznego. W piątek i w sobotę, to są 2 dni w tygodniu, tak? W pozostałe dni tygodnia nie sprzedacie państwo równocześnie na tych 4 scenach dużego przedstawienia, bo widownia teatralna tak naprawdę od lat powoli, ale spada. I teraz, kiedy ja powiedziałem na początku naszej rozmowy, że te teatry takie jak chociażby Białystok czy Bydgoszcz pełnią rolę ołowianki, tak? Co to znaczy? To znaczy, że grają swoje przedstawienia operowe, swoje przedstawienia baletowe, a poza tym się wynajmują. I to może być chór Iwanowa, to może być zespół Mazowsze, to może być Złote Przeboje Anny German, albo nawet jeszcze Janda. Gorzej. Tak? Czyli tak, okej, ta scena pełni rolę takiego centrum kongresowo-muzycznego.
Ale co nie zmienia faktu, że jednak przedstawienia operowe własne tam funkcjonują i te wszystkie wrocławskie, które ja wymieniłem, to są wszystko przedstawienia operowe. O Bydgoszczy nie mówiłem w ogóle, bo zakładam, że w tej chwili jest Bydgoski Festiwal Operowy, w związku z tym mamy spektakle gościnne. Ja rozumiem, że Piotrowi chodzi o to, że sala Opery Bałtyckiej wtedy, kiedy nie gra opery, powinna być wynajmowana na inne
eventy.
No ale jest wynajmowana,
ale tylko... to powiedzieć, tylko nikt jej nie chce wynajmować. No, to z powodów, o których ty sam mówisz.
No to ja właśnie to powiedziałem.
Dla jednych jest za mało miejsc, a dla drugich jest za drogie, bo proszę państwa, no samo oświetlenie, to foyer, to wszystko trzeba puścić, klimy, trzeba, iluś ludzi musi przyjść do pracy i tak dalej. Jak to dobrze policzyć, to kosztuje w niektórych teatrach, nie powiem teraz w których ile, bo to nie ma nic do rzeczy, ale to kosztuje kilkadziesiąt tysięcy za jeden wieczór. Panie Piotrze, kto tak łatwo sobie wynajmie coś za kilkadziesiąt tysięcy?
Ja wiem, ale to nie chodzi o tylko takie komercyjne przełożenie, bo troszkę się orientuję, jak to wygląda z kosztami, ale gdyby pan dyrektor mógł powiedzieć, jak z tym przedłużeniem dyrektory Marka Weissa.
Myślę, że to będzie właściwie ostatni element i ostatnie pytanie, jako ale że czas naszego spotkania powoli się kończy. Powiedzieć.
Dzisiaj w Teatr Muzyczny sprzedawałeś to w Wybrzeże też. Bilety za 250 groszy. Wiecie, co się działo? Przed muzycznym. No, od 9 sprzedawali, ludzie stali już od 7. Tak, kolejka była do Świętojańskiej, jak w starych, dobrych
Panie
czasach.
Piotrze.
Przepychali się, na Hama się wpychali.
Pani minister Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego, nie dalej jak dzisiaj rano w Muzeum Narodowym na konferencji prasowej, gdzie prezentowaliśmy nowy nabytek, obraz dla Muzeum Narodowego, opowiadała między innymi, oczywiście była dłuższa rozmowa w mniejszym gronie, opowiadała o tym, jakie sceny dzikie się dzieją w Noc Muzeum w Warszawie. No, to są przejawy kultury eventowej. Ja chcę tylko powiedzieć, że tak jak teraz są te bilety po 250 groszy, no przepraszam, przecież Adam Orzechowski ma tanie czwartki, tak? Gdzie bilety są po parę złotych. Noc, czymże jest Noc Muzeów? Przecież każdy szanujący się muzeum w Polsce ma jeden dzień bezpłatny. Wystarczy wejść do internetu, sprawdzić, który to jest dzień
jest
i nie trzeba żadnej nocy muzeum.
Ale
tu jest event, tu ludzie.
Ale daleko
kolejce,
nie musimy szukać,
sobie,
drodzy
jemy
państwo.
Jemy sobie czekoladki, jest fajnie. Albo
pokazywałem
albo
wam coś. Piwa. Burza, spektakl Izadory Weiss. Specjalna premiera dla słuchaczy Radia Gdańsk. Rozdajemy zaproszenia i zapraszamy wszystkich
się
naszych
z tego
słuchaczy
cieszę, ale
w sobotę, przed oficjalną premierą.
Panu Piotrowi odpowiem, bo pytanie jest bardzo ważne. Rzeczywiście pan dyrektor Weiss no, ma chyba taką dużą potrzebę ekspresji na swoim blogu i w różnych wywiadach. Potrafi rzeczywiście tak trochę się droczyć z tą przyszłością nieodgadnioną. Jest jeszcze ponad rok do końca jego kadencji. Zgodnie z zapisem umowy cywilnoprawnej on będzie pierwszą osobą, która się dowie dokładnie na pół roku przed upłynięciem kontraktu od pana marszałka, jakie są nasze dalsze plany. Nie ma co ukrywać, że zgodnie z ustawą podstawową formą obsadzania dyrektora w teatrach, no właśnie, nie wszystkich teatrach, nie wszystkich instytucjach kultury. Powinien być konkurs. Dlaczego nie we wszystkich? Ustawa zapowiada, że dotyczy to tylko tych instytucji kultury, które znajdą się na specjalnej liście określonej rozporządzeniem ministra kultury.
I w tej chwili obowiązuje rozporządzenie z 26 lipca 2012 roku.
Opera
ja mam
tam
tu
się znajduje.
Wykaz wszystkich instytucji kultury, które
Opera Bałtycka tam się znajduje, ale zdziwilibyście się panowie, jak ważnych instytucji tam nie ma. Przyznam szczerze, że nie wiem. Jakie były kryteria wyboru ministra, nie wiem. Opera Bałtycka na tej liście oczywiście jest. Co prawda istnieje możliwość nie urządzania konkursu. To nie jest tak, i to też powinniśmy uczciwie mówić, że jak nie ma konkursu, to znaczy, że się omija prawo, mówiąc najkrócej. Nie. Te dwie formy są równoważne. Organizator ma prawo nie organizować konkursu,
ja wiem,
musi
nawet,
tylko przedstawić
ale nawet dyrektor Korwin, który miał ogromne zasługi, musi tylko był poddany próbie konkursowej.
I dyrektor Korwin chciał.
dobrego kandydata.
Chciał może nie, ale chwalił sobie skutki tego, bo czuł się zmobilizowany do pokazania możliwie najbardziej przekonującej propozycji przed władzami miasta i województwa.
Natomiast ale mówiąc o konkursach, musimy pamiętać, konkursu, tak jak wszyscy siedzimy tutaj i zdajemy sobie sprawę, że w przypadku konkursu wielu zacnych kandydatów po prostu do konkursu się nie zgłosi.
A dla mnie, nie będę brutalnie dobijał się do jeszcze słowa, bo czuję, że już Konrad chce kończyć tę audycję. Moim zdaniem problem ostatecznie nie polega na tym, czy władze województwa ogłoszą konkurs na stanowisko dyrektora Opery Bałtyckiej, czy nie, w przyszłym już sezonie. Moim zdaniem główny problem polega na tym, czy władze województwa, tak jak pan dyrektor to zadeklarował przed nami przed chwilą, są usatysfakcjonowane, zadowolone z takiej formuły teatru autorskiego w teatrze repertuarowym, jaką to formułę wypracował pan Marek Weiss przez te kolejne sezony, czy też uważają, że ta formuła wymaga modyfikacji polegającej na tym, żeby jednak uzyskać od dyrektora Opery Bałtyckiej zapewnienie, że rozszerzona zostanie paleta indywidualności reżyserskich, którzy będą się mogli prezentować.
Bardzo dziękuję za tę uwagę, bo ona jest niezwykle na miejscu.
I to może być zapis kolejnego kontraktu.
I o tym się dowiemy w styczniu.
Jeżeli nawet organizator rezygnuje z konkursu, co się może zdarzyć, to chcę podkreślić, że po pierwsze musi się to odbyć za zgodą ministra kultury i dziedzictwa narodowego, po drugie te pozostałe punkty procedury pozostają bez zmian i nadal się negocjuje jakby ten plan na kadencję od 3 do 5 lat, gdzie można bardzo precyzyjnie zapisać oczekiwania organizatora wobec dyrektora. Właśnie również tego rodzaju, jak reforma dotychczasowego repertuaru, to wszystko może być zapisane. Ale moim niczego nie chcę przesądzać.
Moim oczekiwaniem byłoby, żeby pan Marek Weiss nadal reżyserował w Operze Bałtyckiej i żeby obok jego produkcji można było obejrzeć innych twórców.
Czyli załatwione.
I to jest oczekiwanie Jarosława Zalosińskiego. Dyskutował również Piotr Wyszomirski, Władysław Zawistowski, dziękuję, jako dyrektor Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Ja się nazywam Konrad Mielnik i się z państwem nie żegnam. Za moment kolejny odcinek naszej powieści. Mamy 70 lat, zatem czytamy po morsku kolebka nawigatorów, a po godzinie 22 fabryka reportażu i reportaż, słuchowisko, które również nawiązuje do sobotniej rocznicy, 70. rocznicy wyzwolenia obozu w Stutthofie. Słuchamy zatem Radia Gdańska.